Cześć, witajcie w 74. odcinku podcastu o psie. A dzisiaj chciałabym się zmierzyć z 5 mitami, które krążą w psim świecie. Takie mity zazwyczaj biorą się stąd, że jedna osoba coś usłyszy i przekazuje drugiej. Zresztą tak dzieje się ze wszystkimi takimi nieprawdziwymi faktami czy plotkami. A potem zostają gdzieś z nami, stając się taką ludową mądrością. Pierwszym mitem, który weźmiemy dzisiaj na tapetę, jest ten mówiący, że rok życia psa to ekwiwalent 7 lat życia człowieka. Okazuje się, że wcale tak nie jest. Naukowcy z University of California San Diego School of Medicine opracowali metodę na dokładniejsze oszacowanie wieku psa w porównaniu do wieku człowieka. W oparciu o zmiany chemiczne zachodzące w DNA opracowali oni formułę, która w dokładniejszy sposób pozwala obliczyć to, ile lat ma pies. W badaniu wzięła udział grupa psów w różnym wieku, od szczeniąt do starszych psów, rasy Labrador Retriever. Naukowcy skupili się na grupach metylowych, które gromadzą się w określonych obszarach ludzkiego DNA i porównali je z tymi w psim genomie. Okazało się, że u psów akumulacja grup metylowych jest znacznie szybsza niż u ludzi, szczególnie zauważalne jest to w pierwszym roku życia psa. Z czasem tempo tego procesu jest spowalniane, jednak wyniki badania sugerują, iż psy znacznie szybciej się starzeją niż dotychczas przypuszczano. Według badaczy roczny pies miałby w przeliczeniu na ludzkie jakieś 30 lat, a pies mający 14 lat byłby już starszym panem w wieku 70 lat. Jest to spora zmiana w tym, jak postrzegaliśmy dotąd psi wiek. Warto jednak podkreślić, że to, ile będzie żył pies, zależy od wielu czynników, nie tylko od rasy psa, bo również warunki życia psa i zapewnieniu psu jego potrzeb na pewno będą sprzyjały długiemu i szczęśliwemu życiu. A sami naukowcy przyznają, że te badania mają pewne ograniczenia, chociażby takie, że zostały przeprowadzone jedynie na jednej rasie psów. Drugi mit, który jest bardzo szkodliwy dla psów, to mit osobnika alfa. Nadal istnieje w społeczeństwie przekonanie, iż pies musi mieć hierarchię, by jego życie było szczęśliwe. Opiekun powinien być samcem alfa, a pies musi podporządkować się przywódcy na każdym kroku. Niestety z tym przekonaniem wiąże się często złe traktowanie psa jak przedmiotu i używanie przemocy wobec niego. Takie działania prowadzą do zaburzenia w relacjach z psim opiekunem, jak również do rozwoju zachowań związanych z lękiem, agresją czy poczuciem wyuczonej bezradności. W odcinku o psiej dominacji dużo mówiłam o tym, jak wiele złego wyrządziła teoria dominacji psom, więc jeśli jeszcze nie słuchaliście tego odcinka, to posłuchajcie, bo myślę, że warto. Psy nie tworzą ze swoim opiekunem stada, nie potrzebują osobnika alfa ani hierarchii, by zachować dobre samopoczucie i być szczęśliwym psem. Jasne, że potrzebują pewnych zasad, które pomagają im żyć w ludzkim świecie i konsekwencji ze strony opiekuna, by ten świat był dla nich przewidywalny, ale to nie ma nic wspólnego z dominowaniem psa i z byciem samcem alfa. Psy potrzebują zapewnienia im wszelkich psich potrzeb oraz kochającego i odpowiedzialnego opiekuna, który będzie je traktował z szacunkiem i zrozumieniem. Kolejnym mitem jest mit jedzeniowy mówiący o potrzebie jedzenia surowego mięsa przez psy. W odcinku na temat psiego jedzenia dość sporo na ten temat mówiłam, także też zostawiam Wam link w opisie do tego odcinka. Jednak takie właśnie przekonanie, że jedyną słuszną dietą dla psa jest dieta oparta na surowym mięsie, może być szkodliwe nie tylko dla zdrowia psa, ale również dla zdrowia opiekuna, jeśli nie zachowa on podstawowych zasad higieny. Badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii z udziałem szczeniąt Border Collie udowodniło, że dieta raw może prowadzić do zakażenia groźną bakterią E. coli. Ponadto, jak pokazują badania, psy potrzebują różnorodności w swojej diecie, by mogły prawidłowo się rozwijać. Psy udomowiły się, przyswajając jedzenie z ludzkich śmietników, a na drodze ewolucji ich układ pokarmowy został przystosowany do trawienia również węglowodanów i skrobi. Więc nie jest prawdą, że psy muszą jeść jedynie surowe mięso, by były zdrowe i szczęśliwe. Dieta psa powinna być zróżnicowana i dostosowana do jego potrzeb. W rzeczywistości wiele psów z powodzeniem przystosowuje się do wegetariańskiej lub wegańskiej diety, o ile jest ona właściwie zbilansowana i spełnia ich potrzeby żywieniowe. Psy, tak jak i ludzie, potrzebują również różnorodności w swojej diecie. Pomyślcie sobie, jakby wyglądało wasze życie, gdybyście musieli codziennie jeść na każdy posiłek owsiankę. To chyba nie najlepsze wyjście, jeśli chodzi o zapewnienie sobie dobrego zdrowia i samopoczucia. Jeśli uznasz moje treści za wartościowe, to zachęcam Cię do udostępnienia podcastu znajomym, jak również do pozostawienia recenzji lub ocenienia podcastu na 5 gwiazdek na Spotify i Apple Podcast. A jeśli chcesz wesprzeć rozwój mojego podcastu, to postaw mi kawę w serwisie Buy Coffee. Możesz także wesprzeć moje działania na Patronite, gdzie dodatkowo będziesz mógł skorzystać z różnych bonusów. Linki do obu serwisów znajdziesz w opisie do podcastu oraz na mojej stronie internetowej truflaterapie.pl. Dziękuję, że jesteście i słuchacie. Ostatnim mitem, który dzisiaj chciałam omówić, to mit o merdaniu ogonem. Jeśli pies merda ogonem, to znaczy, że się cieszy na nasz widok i jest przyjaźnie nastawiony. Ale nie do końca tak jest. Merdający ogon to tylko jeden z sygnałów mowy ciała psa, który pozwala komunikować się mu z innymi psami, ale również z ludźmi. Machanie ogonem, w zależności od położenia ogona wobec ciała, jak również od kontekstu, może oznaczać zupełnie różne nastawienie jego właściciela. O tym, co innego poza radością oznacza machanie ogonem, możecie się dowiedzieć, słuchając odcinka poświęconego mowie ciała psa, do którego też zostawiam Wam link w opisie do tego odcinka. Wiele z tych istniejących wśród opiekunów mitów może wprowadzać w błąd opiekunów i szkodzić psom. Dlatego lepiej sięgnąć głębiej i dowiedzieć się, ile prawdy jest w danym micie. Opierając swoją wiedzę jedynie na usłyszanych gdzieś przekonaniach, opiniach czy poglądach, niejednokrotnie można doprowadzić do zaburzenia w relacji z psem lub do nieumyślnego pogorszenia jego zdrowia albo samopoczucia. Dlatego w obszarze szeroko pojętego dobrostanu psa lepiej unikać mitów i jakichś przesądów, które mogą prowadzić do błędnych wniosków i niewłaściwego traktowania psa, a zamiast tego skupić się na tym, co w danym zakresie mówią badania naukowe, bo to na pewno lepiej pomoże zrozumieć Wam potrzeby psa i samego psa. I to tyle na dziś. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka, a szczególne podziękowania przesyłam osobie wspierającej mnie na Patronite. Tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia za 2 tygodnie. Pa, pa! Thank you.